Od tego dnia rękawiczki nosiła Karolina. Sterylizowano je za pomocą pary. Do rąk nie trzeba już było sublimatu. Gdy Karolina Hampton, jako żona Halsteda, opuściła swoje miejsce pracy w sali operacyjnej, rękawiczki pozostały. Te, można by rzec, rękawiczki miłości na rękach asystentów zmieniły się w niezbędne wyposażenie chirurga. Język asystentów Halsteda nie zawsze był tak powściągliwy i dystyngowany jak jego własny. Gdy jeden z jego wybijających się asystentów po raz pierwszy włożył te rękawiczki do operacji, z ust jego padły słowa zgoła nieromantyczne. Co dobre dla kury, dobre i dla koguta. W tym okresie rękawiczki gumowe szybko zdobyły sale operacyjne świata i wypełniły ważną lukę w systemie aseptyki. Tak uzbrojona chirurgia mogła rozszerzyć swą działalność na każdy organ ludzkiego ciała, nawet na najbardziej ukryty i najbardziej podatny na infekcje. Druga wielka przeszkoda, która hamowała jej rozwój, została nieodwołalnie pokonana. Od początku lat 80. postęp w chirurgii dokonywał się coraz szybciej. To, że mimo wszystko byłem nim rozczarowany, nie miało nic wspólnego z nim samym, lecz uzależnione było od pełnego napięcia oczekiwania, do którego skłaniały mnie mój szybko rodzący się entuzjazm i moja wyobraźnia. Dopiero mój osobisty los miał mnie nauczyć, że postęp nie jest darem spadającym z nieba, lecz że każdy najmniejszy krok trzeba najprzód wywalczyć zgodnie z zasadą, na której niczego nie można wymóc. Punktem centralnym tej nauki, jakiej mi udzielił los, stała się Zuzanna, moja szczęśliwa i zarazem nieszczęśliwa Zuzanna. Owoce. Zuzanna. Tej nocy obudziłem się z przeraźliwego snu, ale nie mogłem sobie przypomnieć jego treści. Miejsce obok mnie, zwykle zajęte przez Zuzannę, było puste. Zawsze sypiała na prawym boku, trochę skulona, ramię i lewa ręka na kołdrze, szczupła, delikatna. Po 10 latach wspólnego pożycia zawsze jednako ukochana twarz, na wpół ukryta pod puchlami długich czarnych włosów. Światło księżyca padało na białą poduszkę, na której pozostał tylko odcisk jej głowy. Zauważyłem, że staromodne szklane drzwi wychodzące na ogród są szeroko otwarte, szerzej niż zwykliśmy je otwierać podczas tych nocy wczesnego lata, niezbyt ciepłych, bo przenikał je chłodny powiew od morza. Wiatr poruszał zasłoną. Ogarnięty niewyjaśnionym niepokojem wstałem, zarzuciłem szlafrok i wyszedłem do ogrodu. Jasna niemal jak dzień rozpościerała się przestrzeń aż ku wybrzeżu, a półwysep Mont Saint-Michel dźwigał się z morza, jakby oblany światłem księżyca. Szczupła postać Zuzanny, odziana tylko w cienką koszulę nocną, opierała się o jeden z rozpadających się, zarośniętych słupów ogrodzenia, z głową ukrytą w wysoko uniesionych ramionach. Zauważyła mnie dopiero wtedy, gdy stanąłem za nią i wyciągnąłem do niej rękę. Opuściła ramiona i zwróciła się twarzą ku mnie. Zawsze odznaczała się niezwykłym samoopanowaniem. To był jeden z fundamentów naszego 10-letniego małżeństwa, niezakłóconego żadnymi swarami ani złym słowem, co z uwagi na moje tak częste stany niepokoju z pewnością wymagało od Zuzanny więcej ofiar i miłości, niż to dziś jeszcze mogę ocenić. Ale mimo tej zdolności absolutnego panowania nad sobą, dostrzegłem w jej twarzy ślad dręczącej trwogi. Robiła wrażenie śmiertelnie bladej i tak kruchej, jakby się miała rozpaść w pył. — Zuzanno — powiedziałem szeptem — co się stało na Boga? Co się stało? Potrząsnęła głową. — Nic, nic — także odpowiedziała szeptem. Jej głos wzmógł jednak tylko moje podejrzenie, że coś usiłuje ukryć, by mnie tym nie obciążać. Tak jak często w ubiegłych latach ukrywała przede mną to, co mogłoby być dla mnie ciężarem i sama to dźwigała. Nic, szepnęła raz jeszcze. Zarzuciła mi ramiona na szyję, przycisnęła swoje wargi do moich, jakby chciała zamknąć usta i sobie, i mnie. Czułem, że drży. Wziąłem ją na ręce i zaniosłem z powrotem do domu. Ułożyłem ją na poduszkach, nakryłem kołdrą aż po szyję i pochyliłem się nad jej twarzą. — Zuzanno — nalegałem — coś się jednak stało. Coś się musiało stać. Dlaczego ukrywasz to przede mną? Spojrzała na mnie w milczeniu, a potem zamiast odpowiedzieć, znowu podniosła ramiona i przyciągnęła mnie ku sobie. — Pocałuj mnie — powiedziała. — Pocałuj mnie tak, jak zawsze to czyniłeś podczas tych niezliczonych pięknych godzin naszych wspólnych pięknych lat. Patrzyłem na nią z bliska i widziałem, że zmusza się do uśmiechu. Odsunąłem jej ręce. Trwoga, która mnie obudziła, trwoga, która wygnała mnie do ogrodu, stawała się coraz bardziej paląca. Zachowujesz się tak, jakbyś się chciała pożegnać z tymi latami, nalegałem. Powiedz, czy coś się stało? Proszę, powiedz mi, tak bardzo cię proszę. Czy już mnie nie kochasz? Czy coś ci zrobiłem? Czy ktoś ci coś zrobił? Ale moje naleganie, które wywołał strach, było daremne. Czułem, że odzyskała panowanie nad sobą. Z jej twarzy zniknęły ostatnie ślady przerażenia czy lęku. Nic ci nie powiem, wyszeptała. Nic ci nie powiem, bo nie mam ci nic do powiedzenia. A jeżeli mnie nie pocałujesz, jeżeli natychmiast tak strasznie mnie nie pocałujesz, to nie będę cię już kochała. To wszystko zdarzyło się podczas jednej z ostatnich nocy majowych roku 1880 we francuskiej wsi rybackiej, gdzie z Zuzanną wynajęliśmy domek, ponieważ chciałem odpocząć po swojej podróży do Afryki. Następny ranek był tak piękny, jak większość godzin porannych, gdy się budziliśmy. Rozżarzona kula słońca rzucała pierwsze promienie na mury i schody Mont Saint-Michel i rozświetlała prawie nieruchome morze. Zuzanna czekała ze śniadaniem, aż się ubrałem. Siedziała na tarasie przy stole z kawą i patrzyła na morze. Nie od razu mnie zauważyła, a ja obserwowałem ją z nieufną obawą, którą wywołały we mnie jej niedawne uściski i sen z wyczerpania. Wciąż jeszcze była niezwykle blada, jakby wychudła, a ja nagle przypomniałem sobie, iż rzadko we właściwym czasie spostrzegamy zmiany w ludziach, z którymi obcujemy na co dzień. Słońce opaliło twarz, ramiona i ręce Zuzanny, ale wokół jej oczu pojawiły się zmarszczki, których na tej ledwo 30-letniej twarzy nigdy przedtem nie zauważyłem. Zdawało mi się, że wokół jej ust błąka się jakiś bolesny grymas, również nowy dla mnie. Jej szczupła szyja robiła wrażenie wręcz wychudłej. A może to tylko złudzenie? Czyżbym tych zmian naprawdę nigdy przedtem nie zauważył? Czy też były to zmiany, które sobie uroiłem? Zuzanna w jakimś szczególnym zagubieniu patrzyła na łodzie rybackie płynące ku otwartemu morzu z szeroko rozwiniętymi żaglami. Gdy mnie zauważyła, na jej twarzy natychmiast pojawił się uśmiech, który tak dobrze znałem, ponieważ z wyjątkiem tygodni i miesięcy po śmierci naszego małego Toma obdarzała mnie nim codziennie. Podczas śniadania zauważyłem, że Zuzanna zjadła tylko kawałek sucharka i wypiła trochę mleka. Coś ci jednak dolega, nalegałem na nowo. Niedobrze się czujesz? A może jesteś chora? Doprawdy jesteś nieznośnie uparty z tymi twoimi pytaniami, uśmiechnęła się. Wczoraj wieczorem zjadłam za dużo. Mój żołądek musi trochę odpocząć. Wywołałem w pamięci wczorajszy wieczór. Pomyślałem o naszej uczcie, tam na wyspie, o słynnych niezrównanych omletach z Mont Saint-Michel, o winie, o wspaniałym winie, które Zuzanna lubiła tak bardzo, że przed paru laty zabraliśmy ze sobą do Nowego Jorku całą beczkę. Ilość tych delikatnych omletów, przygotowywanych na otwartym ogniu, nie miała końca. To dlatego ta noc? Zapytałem, szybko wyciągając z tego wniosek. Po prostu przejadła się. Mdłości wygnały ją do ogrodu i nie chciała się przede mną do tego przyznać. Przez chwilę popatrzyła na mnie w milczeniu. Dzisiaj wiem, że wyczuła, iż jestem gotów uchwycić się każdej szansy, która była po mojej myśli i że wystarczyło jej tylko przytaknąć, by rozproszyć moje obawy. I rzeczywiście robiła to z uśmiechem, który mi się wówczas wydawał szczery. Tak, to z tego powodu ta noc, powiedziała. Starzeję się. I nadmiar dobrego już mi nie służy. Powinnam ci była o tym powiedzieć. Ale wstydziłam się. Z uczuciem niezmiernej ulgi ująłem jej wąską, opaloną dłoń i przyciągnąłem ku sobie. Moje serce zalała fala czułości. Czy jeszcze nie zbliżyliśmy się do siebie tak bardzo, zapytałem, że może być między nami coś, o czym drugie nie mogłoby wiedzieć i czego musiałoby się wstydzić? O Boże, kochany, odparła. Jestem tak blisko ciebie, że nie mogę sobie wyobrazić, byśmy się kiedykolwiek mieli rozstać. Mówiąc to, odwróciła twarz. Wciąż jeszcze trzymałem jej rękę. Ja tym bardziej nie mogę sobie tego wyobrazić, powiedziałem. To nie do pomyślenia i dlatego nigdy do tego nie dojdzie. Chodźmy popływać, rzekła i nagle spostrzegłem, że ma łzy w oczach. Ale powiedziała całkiem naturalnie, chodźmy popływać. To zbyt wzruszające, bo jeżeli nie, to będę płakała. Do dziś nie wybaczyłem sobie ślepoty, jaką odznaczałem się w następnych tygodniach. Żartując, przyglądałem się dietetycznym próbom Zuzanny, którymi jej zdaniem kurowała skutki owego przejedzenia na Mont Saint-Michel. Lżejsze dolegliwości zawsze leczyła według własnej recepty, precyzyjnie i skutecznie. Doświadczenia te przyczyniły się do mojej samoułudy. I tak nie zauważyłem oznak cierpienia czy trwogi, które w tych tygodniach nieraz musiały przenikać przez zasłonę samoopanowania Zuzanny. Zuzanna miała 30 lat, była młoda, w kwiecie wieku. Gdy minęły 3 tygodnie i widziałem, że wciąż je tylko papkę i sucharki, zawiodłem ją za namową i niemal siłą, perswadując, że dość już najadła się zupek, do małej gospody na wybrzeżu, odległej o kilka mil na południe od nas, do której przyjeżdżali nawet smakosze z Paryża. Jadła to, co kazałem dla niej przyrządzić. Najdelikatniejsze mięso, najdelikatniejsze jarzyny. Piła najlżejsze czerwone wino. Ale dziś już nie wierzę, by czyniła to bez prób obrony i bez zdradzieckich oznak trwogi przed skutkami. Tyle tylko, że ja tych oznak nie zauważyłem. Następnego ranka Zuzanna siedziała wyprostowana w łóżku obok mnie, patrząc na mnie. Nie zrozumiałem wówczas wyrazu jej oczu. Z pewnością był pełen czułości i smutku. Przysunąłem się do niej i objąłem ramionami. No i co? Zapytałem. Zaszkodziło ci? Jak się czujesz? No dobrze, uśmiechnęła się. Dobrze. A ja znowu uwierzyłem w szczerość tego uśmiechu. No widzisz, powiedziałem, zbyt długo przestrzegasz diety. Dziś wieczorem znowu tam pójdziemy i wreszcie najesz się dosyta. Nie zauważyłem wyrazu trwogi, ba, przerażenia, które pojawiło się w jej oczach, zaledwie to powiedziałem. Dni mijały, słoneczne i piękne. Potem nadeszła noc z 20 na 21 czerwca. Przyszliśmy do domu późno i namówiłem Zuzannę, by jeszcze coś zjadła i nie zapomniała o dobrym winie. Obudziłem się w środku nocy, jak wtedy, przed kilku tygodniami. Ale nie obudził mnie zły sen, lecz jakiś szmer. Były to szklane drzwi, którymi prawdopodobnie poruszał przeciąg. Gdy spojrzałem na poduszkę obok, była pusta tak samo jak kiedyś. Trwoga, którą odczułem tamtej nocy, znowu ogarnęła mnie z taką siłą, że serce biło jak młotem. Zerwałem się i wybiegłem. Księżyc świecił tak jasno jak tamtej nocy, ale ogród wydawał się pusty. Po chwili zacząłem nasłuchiwać. Zdawało mi się, że z przybudówki, gdzie ku zdziwieniu sąsiadów urządziliśmy łazienkę, dochodzą odgłosy udręczonego człowieka, którym wstrząsają mdłości i wymioty. Zaczynałem rozumieć. Przypomniałem sobie ostatnie wieczory, kolacje, które spożywała z uśmiechem, bo ja tak chciałem. Myśl o tym spadła na mnie jak brzemię, które przygniata do ziemi. Zrobiłem krok w kierunku łazienki, ale potem rozmyśliłem się i wszedłem z powrotem do domu. Rzuciłem się na łóżko, wstrzymując oddech, a serce biło jak szalone. Czekałem. Ale drzwi przybudówki nie drgnęły. Nagle mój wyostrzony słuch znowu wychwycił docierający do mnie z daleka, ale dość wyraźny odgłos dławiących wymiotów. Obrzucałem się oskarżeniami i wyrzutami. Wyzywałem od najnędzniejszych stworzeń wśród istot, które kiedykolwiek zwały się lekarzem. Ale myśli moje, krążąc wokół przyczyny cierpienia, które Bóg raczy wiedzieć, jak długo dręczyło Zuzannę, przybrały nagle dziwny kierunek. Wyłonił się z głęboko od lat już zatajonego kompleksu, z ukrytego pragnienia, którym żyłem od śmierci naszego małego Toma. Dziecko, myślałem, po tylu bezpłodnych latach, tylu zawiedzionych nadziejach, Zuzanna oczekuje dziecka. W miarę jak oswajałem się z tą myślą, serce moje zaczynało bić coraz bardziej rytmicznie. Po chwili leżałem spokojnie, pełen wyrzutów sumienia, ale już bez trwogi, raczej pełen oczekiwania. Minęła długa chwila, potem usłyszałem na dworze ciche kroki Zuzanny. Poznałem zarys jej postaci na tle drzwi. Słyszałem jej oddech i czułem, jak tłumiąc westchnienie, wślizguje się do łóżka. Westchnienie to znowu przyspieszyło bicie mojego serca. Nie śmiałem się poruszyć. Zauważyłem, że Zuzanna lekko się uniosła i spojrzała na mnie. Co można było teraz wyczytać w jej oczach? Oskarżenie? Cichy wyrzut? A może pełną miłosnego oddania cierpliwość, którą znałem tak dobrze. Ale nagle poczułem, że nie jestem już w stanie dłużej czekać i milczeć. Proszę, wybacz mi, szepnąłem. Nie wiedziałem o tym. Przestraszyła się i odsunęła. Ty nie śpisz? Szukałem jej dłoni. Znalazłem jej i zacząłem okrywać pocałunkami. Nie, powiedziałem. W ciągu ostatnich dni byłem okrutny. Powiedz, czy to było tylko tej nocy, czy także już wtedy? Także już wtedy. Odparła, jakby rezygnując z próby ukrywania przede mną swych cierpień. Tak. Wyzwoliła swą prawą dłoń z moich rąk i pogłaskała mnie po włosach. Tak, już od tamtej nocy. A także wtedy, gdy zachowywałaś dietę? Wtedy nie, w taki sposób, szepnęła. Czy, zacząłem, co? Czy już o tym myślałaś? O czym? Że przyczyną jest dziecko? Nagle zapadła wielka cisza. Poczułem, jak jej głaszcząca ręka zatrzymuje się w pół ruchu. Zawładnęło mną napięcie wręcz nie do zniesienia. Wsłuchiwałem się w tę ciszę. Czekałem na jej słowo. Szepnąłem, mały Tom, mój Boże. Poczułem, jak w nagłym wysiłku całym ciałem przysunęła się do mnie. Czułem bliskość jej twarzy i w świetle księżyca widziałem jej oczy zalane łzami. Mój Boże. Jej ciałem wstrząsało łkanie, a ja myślałem, że to radość. Radość, nic tylko radość. Po tej nocy zacząłem postępować wręcz odwrotnie niż przedtem. Czuwałem nad dietą Zuzanny. Zatrudniłem kucharkę, która miała przygotowywać tylko płynne potrawy, ponieważ te Zuzanna znosiła najlepiej. I tak nadszedł 10 lipca. O ile pamiętam, był to czwartek. Od czasu, gdy zagnieździliśmy się na wybrzeżu, mniej więcej co 6 tygodni, Zuzanna jeździła do Rennes na zakupy. Zawsze załatwiała je sama, ale tym razem chciałem jej towarzyszyć. Jednak upierała się tak bardzo, że chce jechać sama, zapewniając mnie z promiennym uśmiechem, iż świetnie się czuje, że w końcu przestałem nalegać. Z chwilą jednak, gdy opuściła nasz domek, ogarnął mnie tak dręczący niepokój, że zacząłem krążyć między pokojami tam i z powrotem, aż wreszcie usiadłem przy małym biurku Zuzanny, chcąc w ten sposób niejako nawiązać łączność z nieobecną. Siedziałem tam już od dłuższej chwili, gdy w pewnym momencie odruchowo zacząłem przerzucać kartki jej kalendarza. Moje spojrzenie padło przypadkowo na kilka wierszy odnotowanych na odwrocie kartki z datą 10 lipca. Prawdopodobnie nie byłbym się nad nimi zatrzymał, gdyby nie wpadło mi w oko określenie DR. Przyjrzałem się dokładniej i przeczytałem nazwisko dr Vauban. Pozostałe uwagi dotyczyły zakupów w Rennes. Wstałem i znowu zacząłem niespokojnie krążyć po domu. Po upływie pół godziny nie mogłem już wytrzymać w czterech ścianach. Wziąłem kapelusz i laskę i udałem się do odległego o 500 metrów budynku szkolnego, w którym mieszkał nauczyciel Bruchard. Zastałem go w ogrodzie. — Co słychać? — zapytał. — Przybiega pan tu jak młodzieniaszek. — Proszę pana — rzekłem. — Pan przecież zna Rennes. — Oczywiście — odparł. — Dość długo tam mieszkałem. Czy zna pan tam niejakiego doktora Vaubana? Prawdopodobnie jest lekarzem. Jak pan na to wpadł? Zapytał. Oczywiście znam doktora Vaubana. Przed kilku tygodniami poleciłem go pańskiej żonie. Polecił pan mojej żonie? Zdumiałem się. A więc położnik? Właściwie internista, jak to się zwykło mówić. Ale położnictwem, jeśli tak można rzec, zajmują się przecież oni wszyscy. O! Na jego twarzy nagle pojawił się uśmiech. Ależ ze mnie barania głowa. Więc o to chodzi. To znaczy urodzi się panu piękny chłopak, ale trzeba mu będzie nadać imię francuskie. Zamilkł, gdy bez dalszego słowa odwróciłem się i szybko wróciłem do naszego domku. Spędziłem niespokojny wieczór i jeszcze bardziej niespokojną noc. Wreszcie następnego ranka wróciła Zuzanna. Moje oczy zawisły na jej twarzy, jakby na niej wypisana była historia wizyty u Vaubana. Rzuciła się ku mnie i padła w moje ramiona, jakby był wyspą ocalenia na morzu, które pragnie ją pochłonąć. — Już cię nigdy nie opuszczę — szepnęła. — Nie chcę być bez ciebie ani dnia, ani godziny. Chcę korzystać z każdego dnia i każdej godziny, jak długo świeci słońce. Wówczas nie zrozumiałem, co miała na myśli. Pytałem jedynie sam siebie, dlaczego nic nie mówi. Jeżeli istotnie spodziewa się dziecka, dlaczego nic nie mówi? Ale czy mogłem ją o to pytać? Czy powinienem był się przyznać, że siedziałem przy jej stoliku i przeglądałem papiery? Wieczorem, gdy jej głowa leżała na moim ramieniu, powiedziałam: wracajmy tego roku wcześniej do Nowego Jorku. Trochę tęsknię. Czy chciała, aby dziecko tam się urodziło? Co poza tym nią powodowało? Jeśli chcesz, możemy jechać zaraz, odparłem. Mówiąc to, nie przeczuwałem, że tak gwałtownie zaakceptuje moją propozycję. Tak, proszę, odparła. Tak, proszę, jedźmy. Moja prawa ręka poszukała jej twarzy wilgotnej od łez. Ponownie odczułem tę trwogę, która opadła mnie owej nocy przed wielu tygodniami, gdy po raz pierwszy znalazłem Zuzannę w ogrodzie. Ale jednocześnie pragnąłem mieć pewność. Wobec tego jutro pojadę do Paryża, powiedziałem, i tam wszystko przygotuję. Za parę tygodni będziemy mogli wyjechać. Nie myślałem jednak o Paryżu, lecz o Rennes i Vaubanie. Podróż do Paryża chciałem wykorzystać jedynie jako pretekst, by odwiedzić Wobana i zapytać go o stan Zuzanny. Wyjechałem następnego ranka, nie budząc jej podejrzeń. W Rennes wysiadłem z pociągu, wynająłem powóz i kazałem się zawieźć do doktora Wobana. Wizytował właśnie pacjentów i musiałem czekać 2 godziny. Ale gdy wreszcie przyszedł, przyjął mnie natychmiast. Był starym praktykiem, choć również przeszedł w Paryżu dokładne przeszkolenie w zakresie leczenia klinicznego. Przypatrywał mi się poważnie, co obudziło we mnie niemiłe przeczucie. Pan jest mężem Mrs. Hartman? Spytał. Jak wynika z pańskiej wizytówki, jest pan również lekarzem? Tak, potwierdziłem, wyczuwając w jego głosie przygnębienie. Ale nigdy nie praktykowałem. Spojrzał na mnie w dziwny sposób. Ma pan bardzo dzielną żonę, powiedział. Dzielną, powtórzyłem, bo nie pojmowałem, co przez to rozumie. Tak, oczywiście, rzekłem. Jest zbyt dzielna, by mi pozwolić na dzielenie z nią jej trosk. Odwiedzała pana bez mojej wiedzy. Dowiedziałem się o tym przez przypadek. Wyprostował się. A więc nie wie pan nic o mojej diagnozie? Zapytał. Nie, odparłem. Od czasu, gdy dowiedziałem się o atakach mdłości, zacząłem przypuszczać, że jest w ciąży. Przed 4 laty straciliśmy jedyne dziecko. Gdy mówiłem, skierował na mnie spojrzenie dziwnie nieruchomych oczu. Ciąża, powiedział i w jego głosie zabrzmiał ton pewnej bezradności. Rozumiem, że kochający mąż w pewnych sprawach może być ślepy. Rozumiem, że kochający mąż nawet chce być ślepy, szczególnie gdy sam jest lekarzem. Rozumiem, że w tym wypadku z uwagi na młody wiek pańskiej żony ta myśl była najbliższa, ale mimo to nagle wydało mi się, że wali się na mnie czarna ściana nieszczęścia. Nie rozumiem pana, wymamrotałem. Nie rozumiem pana. Pańska żona lepiej oceniła swój stan niż pan, powiedział. O ciąży, jeżeli wolno mi to tak brutalnie wyrazić, nie może być mowy. Przyjmuję, że powinienem z panem mówić tak samo otwarcie jak z pańską żoną. Wbrew sobie domagała się tego ode mnie tak długo, aż ustąpiłem. Groźna czarna ściana stała tuż przed moimi oczyma. Głos odmówił mi posłuszeństwa, ale skinąłem milcząco. Pańska żona, ciągnął, niestety cierpi na dolegliwości żołądka. Ma guza na odźwierniku żołądka, który, co jest rzadkością, bardzo łatwo można odkryć za pomocą dotyku i który pańska żona już sama odkryła, zanim do mnie przyszła. W ostatnich tygodniach guz musiał bardzo szybko rosnąć, bo ujście żołądka jest tak silnie zwężone, że przepuszcza do dwunastnicy tylko lekki, płynny pokarm. Siedzieliśmy naprzeciw siebie w milczeniu. Zdawało mi się, że w pokoju pociemniało, a na mnie wali się góra, by mnie pogrzebać. Wobą czekał przez chwilę. Gdy nie wyrzekłem słowa, zaczął mówić dalej. W oparciu o dostępne badania i kliniczne oględziny niestety należy przyjąć, że chodzi o narośl złośliwą. Ale gdyby nawet chodziło o dobrotliwą, przewidywać należałoby to samo. Z tym tylko, że w takim wypadku cierpienia ciągnęłyby się dłużej, o wiele dłużej. Pańska żona jest świadoma, że nasza wiedza w jej przypadku nie dysponuje żadnym lekarstwem. Ma tylko jedno życzenie – ujrzeć za życia swą amerykańską ojczyznę. Myślę, że pan zechce spełnić to jej życzenie. Nie odpowiedziałem. Jego ostatnie słowa docierały do mnie w stanie dziwnego otępienia. Rozumiem, że pan milczy, powiedział Vauban. Mogę to zrozumieć, ale... W tej chwili wyrwałem się z ciemności, które mnie ogarnęły. Nie wierzę panu, zawołałem. Nie wierzę panu, powtórzyłem rozpaczliwie. Sam się pan o tym bez trudu przekona, powiedział Vauban. Nie znajdzie pan żadnego lekarza na świecie, który by postawił inną diagnozę. Ale ja powtórzyłem jeszcze głośniej. Nie wierzę panu. Miałem przed oczyma Zuzannę, 30-letnią, kwitnącą i młodą. Widziałem jej piękną twarz, jej włosy. Czułem muśnięcie jej warg. Nie wierzę panu, upierałem się. I nawet jeśli pańska diagnoza jest słuszna, to nie wierzę w pańskie rokowania. Był to wybuch prawdziwej, dzikiej rozpaczy. Bunt przeciwko mojej wiedzy, przeciw mojemu uczuciu, przeciwko wrażeniu, że Vauban powiedział prawdę. Jeszcze miotając się w ciemnościach rozpaczy, umysł zaczynał odtwarzać moją wiedzę na temat chirurgii żołądka. Dziedzina ta, jak wszystkie inne niezliczone ataki chirurgów na niedostępne dotychczas regiony ludzkiego ciała, zaczynała się przedzierać z mroku chirurgicznej niemocy ku światłu. Z pamięci wydobyłem nazwisko Péan, profesor Péan, Paryż, Hotel Saint-Louis, oraz kilka innych, mniej sławnych nazwisk, nazwy miast, tytuły przeczytanych czy jeszcze nieprzeczytanych prac naukowych, wśród nich przede wszystkim tytuł jednej z prac Peana. Poczułem rękę Wobana na moim prawym ramieniu. Był chyba 15 lat starszy ode mnie, już przygięty wiekiem i chorobami. Potrząsnął mną. Panie kolego, zawołał, proszę się opanować. Twarz jego, dotychczas rozpływająca się w moich oczach szeroką, mglistą plamą, przybrała pierwotny kształt. Dziękuję za pańskie trudy, powiedziałem z wysiłkiem. Proszę wybaczyć mój wybuch. Ależ proszę, odparł. Chciałbym tylko prosić o jedno. Ależ proszę, powtórzył. Czekając na pana, powiedziałem, zauważyłem, że prenumeruje pan paryską Gazette des Hospitaux, a jej roczniki znajdują się w pańskiej poczekalni. Czy mógłbym przejrzeć rocznik 1879? Spojrzał na mnie zdziwiony. Oczywiście, rzekł. Wprawdzie nie widzę, jaki to ma związek z tym, o czym właśnie rozmawialiśmy, ale oczywiście rocznik jest do pańskiej dyspozycji. Choć z doświadczenia wiedziałem, że nawet tak wielka miłość jak nasza nie jest nieprzemijająca i że każde ludzkie serce zdolne jest do drugiej i trzeciej miłości, to chwile spędzone w Ren, w staroświeckim pokoju Wobana, pozostały najboleśniejszymi chwilami mojego życia. Do tego stopnia, że nawet po tylu latach nie potrafię ich jeszcze w pełni wyrazić. Spory kawał chirurgii tego stulecia przeżyłem na własnym ciele i na własnych chorobach. Odbywało się to niekiedy nie bez bólu i okrucieństwa. Ale na pewno do najokrutniejszych przeżyć zaliczyć trzeba wieść o tym, że na nic walka chirurgii o nowe odkrycia, na nic zmagania o życie człowieka, którego nagła utrata zdaje się oznaczać tyle, co koniec własnego bytu. A właśnie na to byłem skazany. Gdy opuszczałem dom Wobana, miałem wrażenie, że z moich oczu opada zasłona ukrywająca sprawy, które powinienem był znać. Nagle wszystko, co robiła Zuzanna w ostatnich miesiącach, zaczęło się jawić w całkiem innym świetle. Każdy gest, każde słowo miało inną wagę niż poprzednio. W szatański sposób zaczęło mnie dręczyć wspomnienie śmierci matki Zuzanny, która mając zaledwie 36 lat, zmarła na nieznaną chorobę żołądka, prawdopodobnie chroniczną niestrawność. Czyżbym był aż tak naiwny i ślepy, ja, który żyłem u boku Zuzanny i znałem dzieje jej rodziny? Niejeden z mieszkańców Ren zapewne oglądał się za mną zdumiony, gdy nie patrząc ani w prawo, ani w lewo, ślepy na otaczający mnie świat szedłem ulicami, niekiedy się potykając i ocierając o ściany domów, rozglądając się zmieszany, aż dotarłem za miasto. Tam, gdzie nikt mnie nie widział, usiadłem na skraju zarośli. Długo wpatrywałem się w pustkę. Wreszcie sięgnąłem po rocznik, który zabrałem z domu Wobana i idąc przez miasto niosłem pod pachą. Otworzyłem go i zacząłem przeglądać. Potem, choć może to brzmieć nieprawdopodobnie, zacząłem tu, na skraju małego francuskiego miasta, czytać rozprawę, którą kilka miesięcy wcześniej opublikował Jules-Émile Péan pod tytułem De l'ablation des tumeurs de l'estomac par la gastrectomie, o usuwaniu guzów żołądka za pomocą resekcji. Pracę tę przejrzałem pobieżnie w domu, jak wiele innych odłożyłem, by ją później gruntownie przestudiować. Ale w pamięci zachował się jej dokładny tytuł i w przybliżeniu również treść. I to tak dalece, że w chwili, gdy Vauban obwieścił mi swoją śmiertelną diagnozę, że tak powiem, automatycznie odżyła w mojej pamięci. Złośliwe guzy żołądka, pisał Péan, zdarzają się bardzo często. Są to raki mięsakowate i nabłonkowate, które w krótkim czasie prowadzą do śmierci, czy to przez zamknięcie wlotu lub wylotu żołądka, czy też przez rozdarcie jakiegoś naczynia, rozdarcie otrzewnej, przerzuty na sąsiednie, nawet odległe organy.